with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na luty Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby tożsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona wartość dla całego społeczeństwa. Oraz intencję misyjną, aby na tych terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Zawierzenia, sprawiła, aby wszyscy ludzie powierzyli swoje życie Bogu Ojcu przez jej pośrednictwo.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Czy jest jakaś różnica między określeniem chrześcijanin a określeniem katolik? Dzisiaj w programie Godziny Różańcowej usłyszycie odpowiedź na to pytanie. Zapraszam Was na archiwalną pogadankę ojca Korneliana.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wśród słuchaczy programów Godziny Różańcowej jest niewielka liczba świadków Jehowy, baptystów, luteran, prawosławnych i członków Polskiego Kościoła Narodowego. Piszą oni do mnie listy, telefonują, a raz po raz któryś zwraca uwagę, że omawiana przeze mnie prawda wiary nie znajduje się w Biblii, a którą, nawiasem mówiąc, zawsze wam polecam. Jednego z nich drażni, gdy używam określenia katolik. Wolałby, żebym używał słowa chrześcijanin. Czy jest jakaś różnica między jednym a drugim określeniem? Temat ten będzie przedmiotem dzisiejszej pogadanki, którą tytułuję Co znaczy być chrześcijaninem katolikiem? Istnieje wielka różnica między słowem chrześcijanin i słowem katolik. Słowo chrześcijanin pochodzi od osoby Chrystusa, zaś słowo katolik pochodzi od natury Kościoła, który założył Chrystus. Nazwa chrześcijanin oznacza ucznia, wyznawcę, naśladowcę Chrystusa, czyli tego, który należy do Chrystusa. Moglibyśmy go nazwać pięknym polskim słowem Chrystusowiec. Łacińskie słowo Christianus po polsku brzmi podobnie, chrześcijanin. Nazwę tę po raz pierwszy nadano wyznawcom Chrystusa w Antiochii, mieście ongieś tak znanym i słynnym jak dzisiaj Paryż lub Berlin. Nazwa ta jest bardzo szczęśliwa, trafna. Bo już święty Paweł tłumaczy nawróconym Koryntianom, wy jesteście Chrystusa. Chrześcijanin to ten, który kocha Jezusa, który uznaje Go za Mesjasza, czyli pomazańca i Syna Bożego, zesłanego na ziemię przez Ojca Niebieskiego, by głosił ludziom dobrą nowinę Ewangelii o zbawieniu i szczęściu wiecznym. Chrześcijanin to także ten, który przyjmuje naukę Chrystusa i w życiu codziennym idzie Jego śladami. Te dwie cechy ucznia Chrystusowego znajdujemy w następujących słowach Zbawiciela. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwymi moimi uczniami. Kto nie nosi swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Słowa katolik, katolicki, katolicyzm, wzięte z greckiego języka katolikos, oznaczają powszechność, uniwersalność. W odniesieniu do Kościoła słowo to znaczy, że on obejmuje wszystkie rasy, narody, języki, cywilizacje, kultury, wszystkich ludzi od pierwszej pary do ostatniego człowieka na ziemi. To znaczy również, że Kościół jest otwarty na cały świat. Że jest w nim miejsce dla wszystkich ludzi. Kościół katolicki nie ma zatem granic. W tej jeszcze chwili nie obejmuje wszystkich ludzi, ale jego powołaniem jest stale przekraczać siebie, wychodzić do nowych ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, a o których Chrystus mówi w przypowieści o owczarni: mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Chrystus nadał swojemu Kościołowi charakter powszechny zaraz po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do apostołów: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Prawdziwy wyznawca Chrystusa ma prawo nazywać się chrześcijaninem katolikiem, bo kocha Chrystusa i należy do jego Kościoła powszechnego. Nie wszyscy zasługują sobie na tę podwójną nazwę. Nie wszyscy chrześcijanie są katolikami. Nie są nimi członkowie wyznań chrześcijańskich, które oderwały się od powszechnego Kościoła i utworzyły chrześcijańskie getta, sekty, kościoły narodowe. Podziały są przeciwne naturze Kościoła Chrystusowego. Wyznawcy różnych odłamów chrześcijańskich mają jednak prawo nosić zaszczytne imię chrześcijan, bo kochają Chrystusa, przyjęli chrzest i większą lub mniejszą część jego nauki. Każda też sekt w innym stopniu zasługuje na nazwę Kościół, zależnie od tego, co posiada i przechowuje z prawdziwego dziedzictwa chrześcijańskiego. To są ogólne zarysy katolickości. Wierny jednak, który dumnie zwie się katolikiem, powinien mieć głębszą znajomość Chrystusa, większą znajomość wiary i natury Kościoła. Musi być świadom wielu spraw, które wchodzą w zakres katolickości Kościoła Chrystusowego. Kościół Chrystusowy jest żywym organizmem, który ciągle rośnie, aż do osiągnięcia swej pełni. W obecnym stadium Kościół katolicki nie osiągnął jeszcze pełnego rozwoju. Po oderwaniu się od niego prawosławiem, Kościół od stuleci rozwijał się raczej w jednym tylko kierunku, mianowicie zachodnim. Sposób jego myślenia i wyrażenia swych myśli i uczuć w obrzędach, w zwyczajach, w dyscyplinie kościelnej był zachodni. Nie wolno nam uważać, że religia chrześcijańska musi mieć charakter rzymski, łaciński. Kościół katolicki, jak powiedział papież Benedykt XV, nie jest ani łaciński, ani grecki, ani słowiański, tylko powszechny. Było kiedyś chrześcijaństwo greckie, równie prawowierne i uniwersalne, jak obecnie chrześcijaństwo łacińskie. Możemy śmiało mówić o chrześcijaństwie słowiańskim, które dzięki narodowi polskiemu wybija się spośród innych. Nic jednak nie przeszkadza, by utwierdziło się chrześcijaństwo chińskie, indyjskie, japońskie lub afrykańskie. Są już chińscy, indyjscy, japońscy i afrykańscy, amerykańscy i australijscy kardynałowie. Nie ma przeszkody, aby pewnego dnia nie miało być chińskiego, indyjskiego lub afrykańskiego papieża. Niezrozumienie natury Kościoła odbiło się fatalnie na życiu Kościoła. Opóźniło i hamowało jego rozwój. Do niedawna misjonarze katoliccy próbowali narzucić nawracającym się zachodni model chrześcijaństwa, jego zwyczaje w liturgii. Polacy, którzy po wyzwoleniu z komunistycznej Rosji przebywali w afrykańskich obozach, pamiętają sceny, jak murzyni, naprawiając dachy z liści bananowych, wyśpiewywali gregoriańskie Te Deum Laudamus, Ciebie Boga chwalimy, Tantum Ergo, przed tak wielkim sakramentem, Salve Regina, witaj królową. Te pieśni z liturgii rzymskiej podkreślają jedność Kościoła. Ale obok tych pieśni rzymskich Kościół afrykański może mieć pieśni religijne rodzime, swojskie, murzyńskie. Rozwój Kościoła katolickiego hamują nasze grzechy i zaniedbania, zwłaszcza publiczne zgorszenia, jak zepsucie papieży i biskupów, duchowieństwa i wiernych, okropności krucjat, inkwizycja i wojny religijne. Jego rozwój przyhamowały również podziały, schizmy, herezje, oderwanie się całych grup i narodów od jedności Kościoła. Najwyższa pora, by zabiegać i modlić się o zjednoczenie rozbitych chrześcijan w jednym kościele katolickim. Jak mamy się więc odnosić do różnych odłamów chrześcijańskich? Najpierw pamiętajmy, że każda schizma, każda herezja zachowała większą lub mniejszą cząstkę prawdy Chrystusowej, dzięki której przetrwała, mocą której żyje. Nauczmy się nie tylko odrzucać błąd, ale uznać również prawdę. Kwakrzy na przykład odrzucili sakramenty, ale doskonale rozumieją tajemnicę zamieszkiwania Ducha Świętego w głębi dusz ludzkich oraz tajemnicę oświecenia ich wewnętrznym światłem podczas kontemplacji. Metodyści odrzucili hierarchię Kościoła, ale rozumieją zbawczą moc Jezusa i łaskę nawrócenia. Kościół anglikański, za wzorem innych kościołów protestanckich, oparł swą wiarę wyłącznie na Biblii i odrzucił autorytet papieża, ale zachował hierarchię i wiele z liturgii katolickiej. Polski Kościół Narodowy również nie uznaje autorytetu papieża, ale swoim istnieniem zaznacza, że każde dobro narodowe, kulturalne, wszystkie zwyczaje dobre, rodzaj pobożności mają prawo istnieć w Kościele katolickim. Od papieża Jana XXIII nie nazywamy odstępców heretykami i schizmatykami, lecz braćmi odłączonymi. Miejmy dla nich szacunek i miłość. Prowadźmy z nimi dialog, aby przyspieszyć zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Od nich możemy wiele się nauczyć. Od kwakrów i menonitów prostoty i ubóstwa. Od metodystów pietyzmu dla głoszenia Słowa Bożego i dla liturgii. Od narodowców patriotyzmu. Od wszystkich zaś ukochania Biblii i osoby Chrystusa. Znane jest powiedzenie, poza Kościołem nie ma zbawienia. W pewnym sensie tak, lecz nie możemy tego rozumieć dosłownie, bo Kościół nie ma granic. Kościół jest powszechny, katolicki. Kościół z racji swego powołania musi być stale w dialogu ze światem. Pomaga mu w tym Duch Święty, który działa także wśród pogan. Nie ma ani jednego człowieka od początku świata do jego końca, który by nie otrzymywał łaski od Chrystusa i nie był powołany do wiecznego z nim życia. On jest światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Jest to ten sam Duch, który od początku historii prowadzi wszystkich ludzi swą łaską. Jest to to samo Słowo, które ich oświeca poprzez rozum i sumienie i przygotowuje na objawienie siebie. Wszyscy przeto, którzy idą za swoim rozumem i sumieniem i za światłem, które zostało im dane, czy to będą Żydzi, muzułmanie, Hindusi, są w jakimś stopniu przez swoją wiarę i pragnienie nieświadomymi uczniami Chrystusa i są w sposób istotny związani z Jego Kościołem. Nikt nie jest pozbawiony łaski Bożej, jeżeli tylko sam z rozmysłem jej nie odrzuca. Katolik powinien kochać Pana Jezusa ze wszystkich sił, kochać wszystkich ludzi, dając przykład ewangelicznego życia. Powinien szanować wszystkie religie, bo każda z nich zawiera pewne pierwiastki prawdy. Wszystkie religie uczą czegoś o drodze zbawienia. Jeśli mamy dość pokory i dobrej woli, możemy się czegoś nauczyć nawet od starych religii pogańskich, od hindusów, oderwania się od dóbr doczesnych i pragnienia zjednoczenia się z Bogiem na co dzień, od muzułmanów żarliwej modlitwy, od buddystów pamięci o przodkach, czyli o zmarłych, od Żydów ukochania tradycji. Z tych racji Kościół katolicki po II Soborze Watykańskim nawiązuje kontakty z innymi religiami. Czyni to nie po to, aby powiedzieć, że wszystkie religie są równe, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, bo uznaje tylko jedną absolutnie prawdziwą religię, tylko jedną absolutną drogę do Ojca Niebieskiego. Tą drogą, a także prawdą i życiem jest Chrystus, bez którego nikt nie przychodzi do Ojca. Jest też tylko jeden Kościół założony przez Chrystusa na Piotrowej Opoce, który jest drogą zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. W tym Kościele wszystkie prawdy, rozproszone od wieków wśród różnych ludów na ziemi, są zebrane w jedność. Kościół to centrum, z którego wszystkie prawdy czerpią swą wartość i znaczenie. Kościół ze swoją hierarchią i sakramentami jest jedyną postawą jedności rodzaju ludzkiego. Ten widoczny, hierarchiczny Kościół stanowi mistyczne ciało Chrystusa na ziemi. Budowanie tego ciała Chrystusowego to jednocześnie budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Prośmy więc boskiego Zbawiciela, aby szybko nadszedł czas, kiedy wszyscy ludzie będą zasługiwać na zaszczytną i chwalebną nazwę chrześcijan katolików.
Oh,
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.
Thank you.